Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Dzień dobry, minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, numer jeden na liście PiSu do Europarlamentu w Wielkopolsce.
Kłaniam się, witam serdecznie.
Zaraz po tej rozmowie jedzie pan do Pałacu Prezydenckiego, tam spotkanie prezydenta z rolnikami. Co prezydent chce obiecać rolnikom, którzy do niedawna jeszcze protestowali w Sejmie?
Znaczy, to spotkanie dzisiejsze będzie rozpoczynać o godzinie 11, jest efektem spotkania w Sejmie. Pamiętacie państwo, pamięta pan redaktor, taki dramatyczny protest rolniczy w Sejmie i prośby o to, żeby premier spotkał się z protestującymi. Ten protest miał coraz bardziej dramatyczny charakter. Prezydent, kiedy był w Sejmie i słuchał, wysłuchiwał wystąpienia do spraw ministra obrony Kosiniaka-Kamysza, spotkał się również z protestującymi, okazał im szacunek i protest został przerwany. A prezydent też zaprosił protestujących do pałacu. Drzwi do pałacu są zawsze otwarte.
Pytam po co?
Właśnie dlatego, że drzwi do pałacu są zawsze otwarte dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Prezydent jest doskonale zna problemy rolników, szanuje polskich rolników, zaprosił ich, bo prosili o to, żeby przedstawić swoje przyczyny tego dramatycznego protestu.
To jeszcze jedno bardzo ważne i aktualne wydarzenie, ważne zwłaszcza dla pana Mariusza Majewskiego, który został skazany w pierwszej instancji na dożywocie za szpiegostwo, uwaga, w Kongo. Polski MSZ stara się o uwolnienie Mariusza Majewskiego, poproszono o wsparcie, był również prezydent. Czy prezydent tego wsparcia udzieli?
W piątek doszło do rozmowy telefonicznej prezydenta Rzeczpospolitej z prezydentem Konga właśnie w tej sprawie. No to jest obowiązek państwa polskiego, żeby dbać o życie, o zdrowie polskich obywateli, którzy są w takiej sytuacji
dramatycznej.
Prezydent
zaangażował się.
Prezydent się zaangażował, rozmawiał właśnie w tej sprawie. No i jest tutaj współpraca między kancelarią, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, żeby Polak został natychmiast uwolniony.
7:55. Moim gościem jest Wojciech Kolarski. Jedynka na liście PiS do Wielkopolsce. No i taka dziwna jedynka. Jedynka, której PiS nie wspiera, której PiS rzuca kłody pod nogi, a Jarosław Kaczyński osobiście angażuje się we wsparcie pańskiego, no, rywala z listy, numer 2 na liście, Ryszarda Czarneckiego, mówiąc: Ryszard Czarnecki jest żelazną gwarancją tego, że będzie walka, i to będzie walka prowadzona w sposób bardzo umiejętny przez człowieka ogromnie doświadczonego. W ten sposób prezes chwali Ryszarda Czarneckiego i mówi: z całego serca popieram tę kandydaturę. On powinien wejść do Europarlamentu. On, czy nie pan, panie ministrze?
No, ja jestem liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce. Tą pozycję zawdzięczam prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który na tym miejscu mnie umieścił. Oczywiście jestem jakby człowiekiem prezydenta, z poparciem prezydenta. To prezydent powiedział: masz doświadczenie, masz kompetencje, dobrze potrafisz zabiegać o polskie sprawy, pokazałeś, że masz wystarczające doświadczenie, idź i walcz o polskie sprawy w Parlamencie Europejskim. Natomiast co do doświadczenia, no moje doświadczenie rzeczywiście nie sięga lat 90. Moje doświadczenie
jest troszkę... Ryszard Czarnecki jest w polskiej polityce od 30 lat, a w Europarlamencie równo od lat 20.
Natomiast ja mam wystarczające doświadczenie 27 lat w polityce na różnych szczeblach i zawsze dla mnie polityka była, wiem, zabrzmi to patetycznie, ale naprawdę traktowałem i traktuję politykę jako rozumną troskę o dobro wspólne. Zawsze
Jezusie,
zabiegałem
brodaty,
o to, żeby...
Niech pan pozwoli, że przyklęknę.
Zawsze w polityce byłem, pracowałem dla kogoś i za coś. Ja nawet sobie tak żartowałem,
za niewiele. Teraz będzie znacznie więcej. Będą wreszcie europejskie zarobki.
Mówię o idei. Mówię zawsze byłem w polityce po to, żeby zabiegać o coś. Nie zabiegałem, przepraszam, ale nie dbałem o swoje. Dbałem o to, żeby być człowiekiem drugiego planu. Żeby pracować ciekawostka dla prezydenta Andrzeja Dudy. Od momentu, w którym był jeszcze radnym miasta Krakowa, potem posłem, potem europosłem i tak zostałem ministrem w kancelarii prezydenta.
Ale to wie pan, jeżeli już ktoś ma taki kaprys, że chce głosować na PiS w Wielkopolsce, no być może są tacy ludzie. Nie można wykluczyć, że ktoś tak, że ktoś taki zrobi, że zagłosuje na PiS. No i on ma numer jeden, Kolarski, nie znam. Numer dwa, Czarnecki, ja słyszałem. Numer trzy, Marlena Maląg. Dlaczego ma wybrać nie numer dwa Ryszarda Czarneckiego, którego popiera prezes, a numer jeden Wojciecha Kolarskiego, którego popiera prezydent?
Ja jestem liderem listy Prawa i Sprawiedliwości. Jestem jedynką.
Pytam pana, w czym pan jest lepszy od Ryszarda Czarneckiego?
Jest, żeby odnieść, żeby Prawo i Sprawiedliwość odniosło tam sukces i dlatego walczę głosy dla siebie i o zaufanie dla siebie, bo głosy, które padają na mnie, to są głosy na Prawo i Sprawiedliwość. I to są głosy na człowieka, który będzie bardzo dobrym europosłem. Bo ja odpowiedziałem na takie pytanie, które zadano mi w Wielkopolsce, na jednym z kilkudziesięciu spotkań, które mam już za sobą. Czy pan jedzie do Brukseli, żeby tam być, czy żeby tam pracować? Dla mnie Parlament Europejski to nie są wakacje, to nie jest emerytura, to nie jest miejsce, gdzie jadę po to, żeby korzystać z możliwości również finansowych, które daje sprawowanie mandatu europosła. Jadę tam po to, żeby te możliwości, również finansowe, wykorzystać.
No dobra, to była szpila wbita w Ryszarda Czarneckiego, którego oświadczenie majątkowe rzeczywiście jest imponujące i pan mu w tym nie dorówna. Ale ja mam inne pytanie. Co będą z tego mieli ludzie, oprócz waszych rodzin, pańskiej i rodziny Ryszarda Czarneckiego? Co pan chce... Co jedną konkretną rzecz, którą pan chce zrobić dla swoich wyborców? Jedną.
Nie odpowiem tak, odpowiem inaczej. Bo jedna konkretna rzecz to jest idę tam reprezentować Polskę i dbać o polskie sprawy. Bo
super,
nie, moment, uważam,
mówię,
że
wszyscy,
im silniejsza Polska w Unii Europejskiej, tym silniejsza Unia. I konkretna rzecz?
Jedna.
Zaczynając od Wielkopolski, a potem kończąc na sprawach europejskich, od Wielkopolski, będę lobbystą dobrych spraw dla Wielkopolski. To znaczy, Wielkopolska musi być częścią sprawiedliwej transformacji. Dla regionu konińskiego budowa elektrowni atomowej jest niezbędna.
Czyli atom w Koninie.
Atom w Koninie. Dla Wielkopolski S11, to nie jest sprawa europejska, ale wiąże się też z funduszami europejskimi. To jest sprawa fundamentalna, bo to jest ten kościec komunikacyjny północ-południe. Będę lobbystą tej sprawy jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Będę współpracował z posłami, z samorządowcami z Wielkopolski w tej sprawie. Trzecia rzecz, CPK. To też nie jest do końca sprawa,
ono nie leży na terenie
CPK,
Wielkopolski.
Tak, ale właśnie Wielkopolska jest doskonałym przykładem, jaki skutek pozytywny dla polskiego rozwoju będzie mieć CPK. Bo CPK dla Wielkopolski to jest budowa trasy kolejowej Poznań, Pleszew, Kalisz. Rozbudowa trasy Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Leszno, Piła,
Bydgoszcz,
Kępno, to pokazuje 200 km nowych tras, 600 km rozbudowanych tras kolejowych. To jest przykład, jak CPK oddziaływuje na całą Polskę.
No dobra, rozumiem, że mieszkańcy Wielkopolski będą mieli wreszcie wybór ułatwiony. Nie będą musieli jechać do Berlina, żeby wylecieć samolotem.
Przede wszystkim lotnisko Ławica, wielki wielkopolski sukces, jest przykładem, że nie może się dalej rozwijać. Potrzebny jest wielki hub komunikacyjny i dzisiaj CPK to jest symbol ambitnej Polski. Ale... Również 9 czerwca mamy wybór. Polska ambitna czy Polska stagnacja?
To akurat pana zaskoczy. Być może zdaje się, że premier ogłosi na dniach, że on też popiera
i dlatego
CPK.
Presja ma sens. Presja opinii publicznej ma sens.
Porozmawiamy nie tylko o presji, porozmawiamy nie tylko o wyborach, ale o sporach między rządem a prezydentem, ale to wszystko w RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Wojciech Kolarski, jedynka na liście Wielkopolski, jedynka na liście PiS-u w Wielkopolsce, cały czas jest ze mną. Podobno prezydent był dogadany już z ministrem spraw zagranicznych w sprawie obsady ambasadorów, również w sprawie ambasadora przy NATO, że Tomasza Szatkowskiego zastąpi Jacek Najder, no, wiceminister obrony odpowiadający za sprawy zagraniczne, Paweł Zalewski, był tutaj parę dni temu, bo w piątek i mówił. Parę miesięcy temu doszło do porozumienia między Pałacem Prezydenckim a MSZ-em w sprawie wymiany ambasadorów, a później pan prezydent się z tego wycofał. Dlaczego?
A to nieprawda. Nie, to jest nieprawda. Znaczy myślę, że koalicja rządząca miała ochotę na takie rozwiązanie, ale przecież to jest rozwiązanie niedorzeczne. Jak to wyglądało, że prezydent zabiega jakąś wybraną grupę ambasadorów według jakiego kryterium? Nie, prezydent wszystkich ambasadorów traktuje w ten sam sposób. Ocenia ich według jednego kryterium, czy są dobrymi ambasadorami, czy są złymi ambasadorami. To jest jedyne kryterium. Nie było żadnego porozumienia w tej sprawie.
Dobra. Politykę zagraniczną wedle konstytucji prowadzi rząd.
Tak. Artykuł 133 mówi o współdziałaniu prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych.
Prowadzi ją rząd, natomiast rzeczywiście prezydent mianuje ambasadorów.
Tak, odwołuje i powołuje ambasadorów. Tak. I w związku z tym prezydent jest gotowy na współpracę tutaj. Oczekuje tej współpracy, ale mamy taką sytuację. Jest kilkadziesiąt ambasad, które są nieobsadzone. Tam są wakaty. Dlaczego MSZ nie zaczyna od złożenia wniosków do prezydenta, żeby obsadzić te ambasady? To pierwsza rzecz. Druga, zostało powołanych wielu ambasadorów, którzy dopiero rozpoczęli swoją pracę. Mhm. Jakie są do nich uwagi, że mieliby zostać odwołani? Co takiego się stało? Pyta prezydent. Nie ma na to odpowiedzi.
Ale dobrze, w porządku. Konflikt ambasadorów to jest konflikt, który pojawił się już dawno i będzie pewnie jeszcze trwał. Natomiast sprawa ambasadora Szatkowskiego, no ewentualnie jego następcy Jacka Neidera, znaczy nie ewentualnie, no bo przecież skończy się to tym, że nawet bez zgody prezydenta Tomasz Szatkowski zostanie wezwany do Warszawy, a Jacek Neider zostanie chargé d'affaires i on de facto będzie tam pracował. To może zrobić rząd bez współpracy z prezydentem. Tylko czy to ma sens?
Otóż to, czy to ma sens, oczywiście.
Ale to po co prezydent się upiera w tej sprawie? Tomasz Szatkowski jest tam tak długo, że każda normalna kadencja kiedyś się musi kończyć, chyba że on akurat musi być ambasadorem dożywotnio.
To jest doskonały przykład błędnego zachowania MSZ-u, bo mamy do czynienia dzisiaj z taką sytuacją. Za kilka tygodni, dosłownie za kilka tygodni, bo 11 lipca w Waszyngtonie zbierają się szefowie państw NATO.
Szczyt
NATO, 50. rocznica powołania NATO, jubileuszowy szczyt. Tam będą zapadać ważne decyzje dla naszego bezpieczeństwa. No nie trzeba tłumaczyć, jak to jest istotne dla Polski dzisiaj. Ambasador Szatkowski pracuje od wielu miesięcy, przygotowuje dokumenty, które będą znajdą się decyzje, które będą w konkluzjach tego szczytu. I teraz nagle, na kilka tygodni przed, przychodzi sygnał z Warszawy, że ma zostać odwołany. Proszę sobie wyobrazić, panie rektorze, sytuację, że pan ma swojego współpracownika, przygotowuje pana do spotkań, do rozmów i nagle dowiaduje się pan na chwilę przed ważną rozmową, że on zostaje odwołany i będzie ktoś inny
akurat,
tutaj, prawda?
Jacek Neider przez lata już był ambasadorem przy NATO.
No w porządku, ale jeżeli był, to tym bardziej MSZ powinien wiedzieć, że odwoływanie osoby, która jest jednym z negocjatorów naszego stanowiska na chwilę przed szczytem jest po prostu ma charakter działania antypaństwowego. Dobrze, bo przecież to prezydent będzie na szczycie i potrzebuje mieć informacje i potrzebuje mieć osobę zaufaną, która od kilku lat prowadzi tę sprawę dla prezydenta w NATO.
Panie ministrze, kolejna sprawa, która dotyczy i spraw międzynarodowych i obronności, to jest kwestia min przeciwpiechotnych. Zarówno z inicjatywą, by Polska wypowiedziała traktat ottawski zakazujący posiadania min przeciwpiechotnych, wyszedł były minister, teraz poseł Michał Dworczyk. Wsparł go w tym studiu wiceminister Paweł Zalewski, mówiąc co prawda, że nie reprezentuje w tym momencie rządu, tylko mówi to, co on sam myśli. Ale ja pytam pana, no bo ta sprawa to nie jest tylko pomysł dwóch polityków. Jak słyszę minister obrony Łotwy, przyznał, że Łotwa już ma miny przeciwpiechotne i nie ma zamiaru z tego rezygnować. Czy Polska powinna mieć miny przeciwpiechotne, panie ministrze?
Przypominam sobie dyskusję w 1997 roku, czyli w momencie jakby podpisywania traktatu, że już były takie
głosy... Czarnecki już był ministrem.
Były wtedy już takie głosy wśród polskich specjalistów od bezpieczeństwa, że jesteśmy w takim miejscu świata, że ratyfikacja tego traktatu nie leży w naszym interesie. Dzisiaj, kiedy sytuacja geopolityczna jest zmieniła się kompletnie.
Na gorsze.
To jest bardzo poważny problem, który uważam, że musi stanąć jako rzecz do rozstrzygnięcia. Ja mówię tak, nie jest, to nie mówię tego w imieniu Kancelarii Prezydenta. Mhm. Uważam jako Wojciech Kolarski rzeczywiście, że to jest moment, w którym na poważnie trzeba rozważyć odejście od tego traktatu. Czyli Polska dzisiaj jest jednym ze 161 krajów, które podpisało, ratyfikowało ten traktat. Uważam, że dla naszego bezpieczeństwa...
Nie ratyfikowało tego traktatu takie państwa jak potęgi. Stany Zjednoczone, tak. jak Rosja, Chiny.
Ale powiedziałbym jedną rzecz, bo to się wiąże z naszą doktryną obronną. Do 2015 roku obowiązywała doktryna obrony na linii Wisły. Dzisiaj jakby też rozmowa o odejściu od traktatu ottawskiego pokazuje zmianę, która się dokonała w ostatnich latach, też sprawą polityki bezpieczeństwa prezydenta Zjednoczonej Prawicy, że bronić trzeba każdego metra polskiej ziemi. I ja też na to patrzę z tej perspektywy.
Czyli miny przeciwpiechotne to jest nasz sposób na obronę przed ewentualnym zagrożeniem? Nie przed ewentualnym, tylko przed zagrożeniem ze strony Rosji?
Specjaliści dokładnie to wyjaśnią, natomiast oczywiście jesteśmy krajem frontowym, przyfrontowym. Musimy bronić, musimy zadbać o bezpieczeństwo naszej granicy. Prezydent przez całą swoją kadencję robił wszystko, żeby pokazać, że musimy zadbać o bezpieczeństwo Polski, to znaczy o bezpieczeństwo naszych granic.
Czy prezydent podpisze ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa? Trwają medialne spekulacje w tej sprawie. Senat wykonał pewien gest, daleko idący gest w stronę prezydenta. Mianowicie uznał, że neosędziowie są tak samo ważni jak paleosędziowie. Ja przepraszam za tę nowomowę, ale to nie wymyśliłem, że są neosędziowie, no więc skoro są neo, to są też paleo. No ale to się nie podoba paleosędziom. Igor Tuleja mówił, że to jest jak splunięcie w twarz tym sędziom.
Tak, o rewolucji, o zdradzonej rewolucji.
Mówił też o zdradzonej rewolucji.
Ale panie rektorze, to ja odpowiem pytaniem pytanie za pytanie. Czy pan wie, jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy? Bo właśnie to naj... sygnały są tak sprzeczne z samej koalicji,
Gdyby została utrzymana ta poprawka, no bo rozumiem, jak nie zostanie utrzymana poprawka, to w zasadzie sprawa jest jasna. Prezydent na pewno tej ustawy nie podpisze.
Dzieli, nigdy nie godzi się na to, żeby sędziowie być dzieleni.
Ale jeśli zostanie utrzymana ta poprawka, zresztą ta straszna komisja wenecka jest za utrzymaniem tej poprawki.
Otóż to, więc tak naprawdę te poprawki Senatu, one więcej mówią o polskiej polityce. One pokazują, że cała sprawa tak zwanej praworządności to była polityczna hucpa.
Dobra, bo jeżeli... ale to wszyscy mówicie cały czas. A ja mam teraz pytanie o to, co zrobi Andrzej Duda. Czy prezydent podpisze, czy nie podpisze?
Panie doktorze, znowu będzie pan ze mnie niezadowolony, że zadaje pan pytanie, a ja odpowiadam jak wszyscy ministrowie z kancelarii, że jak
słuchacze chcą się dowiedzieć.
Że jak trafi na biurko prezydenta, prezydent podejmie decyzję. Nie odpowiem inaczej, poza tym, że ta sprawa naprawdę pokazuje dzisiaj, że wszystko, co odbywało się w polskiej polityce pod hasłem praworządności, cały atak na reformy wymiaru sprawiedliwości miał charakter polityczny. Nic się nie zmieniło. Artykuł 7 traktatów, czy procedura wszczęcia. Prawda,
panie ministrze, nie chce pan odpowiedzieć na to pytanie, ale rozumiem, że może pan przynajmniej odpowiedzieć na pytanie, czy te poprawki Senatu idą po myśli prezydenta?
Znaczy, poprawki Senatu, które mówią o tym, że nie ma podziału na sędziów, tak, to jest stanowisko bliskie prezydentowi. Kropka. Bo nie ma kogoś ministrze, takiego jak neosędzia, paleosędzia. Każdy sędzia, który przeszedł w odpowiednią procedurę, złożył przysięgę sędziowską, jest sędzią.
Mi się bardzo podoba status pani sędzi Manowskiej, która jest paleosędzią, bo była sędzią już dawno, ale jest neosędzią, bo w Sądzie Najwyższym jest neo. No i jest teraz paleoneo. Mówimy oczywiście o pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Doszliśmy do sytuacji, w której nie bez udziału, powiedziałbym, Andrzeja Dudy, jak człowiek idzie do sądu, to się może zastanowić, a tamten sędzia to z czyjej jest bandy? Na Boga Świętego. Panie ministrze, czy pan nie ma takiego wrażenia, że myśmy po prostu rozum postradali?
Panie doktorze,
że mamy sędziów naszych i waszych?
Nie, ale właśnie o to chodzi, że nie ma czegoś takiego.
No
nie ma kogoś
tak
takiego.
Jak ja słyszę, że sędzia Tuleja mówi o zdradzonej rewolucji, to rozumiem, że jest to rewolucja Platformy, rewolucja 15 października. Jak słyszę sędziego Piebiaka, który wypowiada się jak polityk Prawa i Sprawiedliwości, no to ja przepraszam, to ja mam poczucie, nie poczucie, to ja mam niemalże pewność, że to są sędziowie, którzy są stronami w sporze politycznym, a nie w sporze merytorycznym.
I to jest nieszczęście. I to jest nieszczęście.
No to właśnie to jest nieszczęście. To, co ja panu mówię.
Sędziowie powinni
nie
być,
bez udziału prezydenta Dudy.
Sędziowie powinni być daleko od polityki, nie powinni zajmować stanowisk politycznych, bo każdy, kto idzie do sądu, powinien mieć pewność, że to prawo, a nie poglądy polityczne sędziego decydują
szkoda,
o wyroku.
Szkoda, że Andrzej Duda ale tego o to nie zabiegał przez cały czas. Dobrze, ale panie...
Prezydent przygotował ustawę o reformie Krajowej Rady Sądownictwa, która została przyjęta zgodnie ze wszystkimi regułami sztuki i stała się obowiązującym prawem.
Ja chcę panu powiedzieć, że... Dobra, ja nie chcę wchodzić w te dywagacje. Czy dałby pan sobie obciąć rękę za uczciwość tych, którzy nadzorowali Fundusz Sprawiedliwości, za polityków suwerennej Polski, którzy nadzorowali Fundusz Sprawiedliwości, byli nagrywani przez 2 lata przez dyrektora tego funduszu, który tymi nagraniami pokazał, że konkursy konkursami, ale właściwie to wiedziano od początku, komu chcemy dać te pieniądze.
Bez względu na to, kto jest członkiem jakiej partii, jakiego ugrupowania, jeżeli łamie prawo, musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności. To jest oczywiste. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia, kto należy do... Czy to Suwerenna Polska, czy to Koalicja Obywatelska, czy to jakaś inna partia, czy to było 2 lata temu, czy to było 10 lat temu. Jeżeli ktoś łamie prawo jeszcze zajmując publiczne stanowisko, musi zostać ukarany.
Ustawianie konkursu to jest taka polska tradycja właściwie. Jak się okazuje, politycy z Suwerennej Polski, politycy PiSu, robili dokładnie to samo, co, jak twierdzili, robili ich poprzednicy.
Panie rektorze, nie znajdzie pan we mnie obrońcy takich metod.
Dobra, to ostatnie pytanie to będzie to pytanie o inicjatywę PiS-u. PiS żąda, żeby zostało zwołane pilne posiedzenie Sejmu. Jak jest kampania wyborcza, to trzeba się jeszcze trochę pokłócić. Mianowicie wzburzyły ich słowa premiera, ale uwaga, nie premiera Tuska, tylko premiera Francji, który twierdził, że pakt migracyjny jest dogadany po to, żeby migrantów wysłać do Europy Środkowo-Wschodniej, do takich państw jak Polska.
No tu mamy bardzo interesujący dwugłos. Premier Attal, premier Francji i premier Tusk, premier Rzeczypospolitej. Premier Tusk, który mówi, że Polska będzie korzystać na pakcie migracyjnym, a premier Francji mówi, że...
Nie, premier Tusk mówi, że na pewno nie w Polsce, do Polski... Tak, nie
ale powiedział beneficjentami, że Polska będzie beneficjentem
dlatego,
paktu migracyjnego.
Dlatego, że przyjęliśmy bardzo wielu uchodźców z Ukrainy.
Otóż to, więc pakt migracyjny jest dla nas nie tylko niekorzystny, ale nawet obraźliwy. No, my Polacy pokazaliśmy, co znaczy solidarność. Otwarliśmy nasze domy, nasze serca na miliony uchodźców z Ukrainy. Unia Europejska w niewielkim stopniu pomogła nam finansowo w zapewnieniu...
W bardzo niewielkim, by nie powiedzieć, że w żadnym czasami, no bo po prostu ogromna większość samorządów...
A teraz Unia żąda od nas obowiązkowej solidarności. Czy solidarność obowiązkowa jest solidarnością? Ja mam pewne wątpliwości. To jest jedna rzecz. A druga, no ta wypowiedź, która jakby obnaża wielki błąd popełniony przez rząd Donalda Tuska. Powinno się odbyć posiedzenie, które wyjaśni tą sprawę, ale przede wszystkim premier powinien zaskarżyć do TSUE przepisy dotyczące paktu migracyjnego. Premier Tusk.
Premier powinien zaskarżyć przepisy dotyczące paktu migracyjnego. Nasza rozmowa w zasadzie dobiegła końca, ale ostatnie pytanie. Za niespełna 2 tygodnie wybory, dobrze liczę? Dobrze liczę.
7.
Nie, no tak.
Cisza wyborcza się rozpoczyna. 9.
Tak,
wybory.
Za 2 tygodnie wybory. I przed panem 2 tygodnie kampanii. Wbrew PiS-owi.
Ja zabiegam o zaufanie Wielkopolan, o głosy Wielkopolan, dlatego jeżdżę od rana do wieczora po całej Wielkopolsce jako lider listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego.
Dzisiaj będzie pan wspierał prezydent?
Dzisiaj będę towarzyszył prezydentowi w czasie spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Wielkopolsce.
Kto kogo będzie wspierał? Pan będzie wspierał prezydenta radą, czy
prezydenta
pana
zawsze
kampanii?
Wspieram od 40 lat jako przyjaciela, od 14 teraz... lat wspieram radnego Andrzeja Dudę, posła Andrzeja Dudę, europosła Andrzeja Dudę i prezydenta Andrzeja Dudę.
Czy w takim razie Andrzej Duda się teraz rewanżuje w odpowiedni sposób?
No prezydent wsparł mnie i powiedział, mój kandydat do Parlamentu Europejskiego. Tak.
Wojciech Kolarski był z nami w studiu. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję
bardzo państwu, dziękuję. Kłaniam się, do widzenia.